Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Na straży pamięci historia naszym i Państwa gościem, jak mogą zobaczyć widzowie telewizji Trwam, Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy Panie Prezesie.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
To wręcz niemożliwe uchwycić prezesa IPN-u na rozmowy niedokończone, ale udało nam się, witamy tym goręcej w naszym studiu, w naszych rozmowach. Panie prezesie, na straży pamięci historii chcemy rozmawiać o dokonaniach. Chcemy, by pan jako prezes mógł powiedzieć naszym odbiorcom, jakie są osiągnięcia, jakie są sukcesy, czym zajmuje się teraz Instytut Pamięci Narodowej. Gdy spojrzymy na główną stronę Instytutu Pamięci Narodowej, to możemy odnieść wrażenie, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej to inicjuje akcje, wręcza różnego rodzaju odznaczenia, otwiera wystawy i tak dalej, i tak dalej. Jest na uroczystościach upamiętniających różnego rodzaju wydarzenia. Zadajmy pytanie na początek w ten sposób. Ostatnie 48 godzin prezesa Instytutu Pamięci Narodowej to?
Rzeczywiście to, że dzisiaj się spotkaliśmy, omawialiśmy się od kilku miesięcy, też musiałem zrezygnować z dwóch ważnych wydarzeń, na których powinienem być, na które mnie zapraszano. Jedno to pogrzeb, kolejny pogrzeb jednego z niezłomnych żołnierzy wyklętych w Żykach pod Andrychowem, Mieczysława Kozłowskiego. Dzisiaj z honorami pożegnaliśmy tego młodego żołnierza niepodległej Polski, który został zamordowany wyrokiem komunistycznego sądu, a z kolei kilkaset kilometrów na zachód w Polkowicach odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Postawienie tego pomnika również był zaangażowany Instytut Pamięci Narodowej, a rzeczywiście ostatnie dni i godziny to też wiele wydarzeń. Myślę, pokazują ten szeroki zakres działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Wczoraj w Krakowie uroczystości 40-lecia powstania Narodzin Niezależnego Zrzeszenia Studentów, tej studenckiej Solidarności, jednego z filarów tego przełomu, który rozpoczął się latem 1980 roku. Uhonorowaliśmy kilkunastu działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale i Studenckiego Komitetu Solidarności, Federacji Młodzieży Walczących o Wolność i Pokój, Krzyżami Wolności i Solidarności. Dzień wcześniej, rocznica sowieckiej agresji, uroczystości w Warszawie i w całej Polsce, ale przy tej okazji upamiętniliśmy tablicą na tym słynnym warszawskim pomniku poległym pomordowanym na wschodzie, ten przejmujący wagon z dziesiątkami krzyży symbolizujący los naszych rodaków po 17 września. No, twórcy tego pomnika Wojciecha Ziembińskiego, który przez całe życie był człowiekiem instytucją, człowiekiem, który w czasach komunistycznych czynił wiele i żeby ta idea niepodległości była przekazana następnym pokoleniom i żeby ludzie i wydarzenia związane z naszym zmaganiem o niepodległą Polskę, dla których nie było miejsca w komunistycznej Polsce, były jednak zapamiętane. To on fundował, inicjował w kościołach wieszanie tablic w czasach PRL-u. To on był wychowawcą młodzieży, płacił za to wysoką cenę. No, na początku lat 70. został w Piszu skazany przez tamtejszy sąd za spotkania z harcerzami, za wykłady o historii Polski, o wojnie polsko-bolszewickiej, o traktacie ryskim. Za to trafił do więzienia. To pokazuje również, czym, jak komuniści traktowali takich ludzi. I tak anegdota jest właśnie, bo on w Piszu został skazany. W Piszu mówił o traktacie ryskim i wtedy takie powiedzenie ukuto: proces piski za traktat ryski. A później do końca lat 70. niestrudzenie organizował i uczestniczył w uroczystościach pod grobem nieznanego żołnierza. Zresztą został 11 listopada w czasach komunistycznych, to był normalny dzień, to komuniści zupełnie nie obchodzili tego święta. On trafił do więzienia za właśnie organizowanie manifestacji w dniu 11 listopada pod grobem nieznanego żołnierza. On przypominał pamięć o Katyniu i po 89 roku to było jego inicjatywą zbudowanie tego pomnika. I to też przypomina ten taki smutny czas wielu rozczarowań i zawodów po 1983 roku, gdy zaczęła się tworzyć ta trzecia Rzeczpospolita okrągłostołowa. Nie było miejsca na pamięć. Następowało odwrócenie od przeszłości. Zresztą wtedy pod takimi hasłami wybierzmy przyszłość wygrywano wybory. Dzięki uporowi Wojciecha Ziembińskiego stanął ten przejmujący pomnik i to jest jego dzieło. I 17 września upamiętniliśmy Wojciecha Ziembińskiego tablicą wmurowaną u stóp tego pomnika, żeby pamięć o takich osobach trwała nadal. I powiem, że to nie jest ostatnie upamiętnienie Wojciecha Ziembińskiego, bo w tym roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał Wojciechowi Ziembińskiego tytuł kustosza pamięci narodowej. To jest takie najbardziej znaczące wyróżnienie, które przyznaje Instytut Pamięci Narodowej osobom, które w sposób szczególny zachowują i dbają o pamięć. Pośmiertne uhonorowanie. Również też zawiesimy na budynku sądu dawnego w Piszu tablicę upamiętniającą postać Wojciecha Ziembińskiego, ponieważ ten człowiek zasługuje na taką pamięć. Zawsze wierny idei niepodległości, często szedł tą drogą osamotniony, traktowany jako szaleniec niekiedy. Trzeba, żeby wolna i niepodległa Polska o takich ludziach pamiętała i Instytut Pamięci Narodowej stara się to robić. Zresztą to jest taka nasza główna idea, żeby zawołać po imieniu każdego z osób, którym zawdzięczamy wolną, niepodległą Polskę, którzy w tych zmaganiach uczestniczyli. No, wyrazem takim chyba najbardziej takim charakterystycznym jest poszukiwanie ofiar systemu komunistycznego, niezłomnych żołnierzy wyklętych. Ostatnie prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej kierowane przez prezesa Krzysztofa Szwagrzyka na terenie więzienia Toledo na warszawskiej Pradze i kolejne znalezione szczątki ofiar z przejmującymi również pamiątkami po tych ludziach, chociażby fragmenty mundurów czy figurka niewielka świętego Antoniego. Mam nadzieję, że te osoby zostaną zidentyfikowane, ale Instytut Pamięci Narodowej to również i to jest naszym jednym z najważniejszych działań, to działania edukacyjne. W czwartek otworzyliśmy w Opolu przystanek Historia. Kolejny przystanek Historia to jest miejsce na przystanki Historia, które działają w Polsce i za granicą. No, w ostatnich latach Próbowaliśmy 9 takich przystanków historia od Chicago, Nowego Jorku, przez Londyn, Brukselę, po Zaolzie, Żytomierz, Lwów, Grodno do Wilna. To są miejsca, w których opowiadamy o naszej historii. Prowadzone są zajęcia z młodzieżą, z uczniami, a w Polsce ma to nieco inny wymiar. Tu się dyskutuje na temat książek, prowadzi pokazy filmów, a w Opolu takim inauguracyjnym, tym, co zainaugurowało to spotkanie, był pokaz teatralny, teatru Nie Teraz, Ballady o Wołyniu, przejmujący spektakl teatralny. Publiczność zgromadzona nagrodziła ten spektakl owacją na stojąco. To pokazuje również, jak ważna jest kultura w przekazywaniu pamięci. Tak też staramy się to robić. Podobne wydarzenie 17 września w Warszawie. Pokaz wystawy, ale wystawy w zupełnie nowym typie. Cały czas szukamy atrakcyjnego języka, który trafi do młodego pokolenia, który do nich dotrze, wzbudzi emocje. Wiemy, że zmieniają się czasy, zmieniają się technologia. Ta wystawa to półgodzinna historia filmowa. Film, który opisuje ostatnie chwile żołnierzy wiezionych na rozstrzelanie w taki symboliczny sposób do Katynia bądź innych miejsc, gdzie byli mordowani w 1940 roku nasi rodacy przez NKWD. Film, który oparty jest o wspomnienia kilku autentycznych osób, między innymi ojca i syna. Wśród ofiar 30 roku był 16-letni Stanisław Ozimek, syn policjanta z Ośmiany. Oni obaj zostali rozstrzelani. Ten dramat widzimy, te ostatnie rozmowy, chwile podczas tego filmu, podobnie jak historię czterech innych osób. I co jest tutaj, co chcieliśmy pokazać na tym filmie, bo ta wystawa ma tytuł 2040-20. To pewien kod, bo ten rok 40, ta droga na śmierć, te obrazy, prawda, z wagonu, w którym oni są wiezieni, z samochodu, są przeplatane scenami autentycznymi ich przeżyć z roku 1920, bo wiele ofiar, tych 21 tysięcy ofiar Katynia, innych miejsc tej zbrodni NKWD, miało w swoich życiorysach właśnie walkę w wojnie polsko-bolszewickiej. Tu się splatają te historie. Tak zresztą po to był Katyń, żeby więcej Polski nie było, żeby więcej takich zwycięstw jak rok 1920 nie było. Ale ten zamysł się nie udał, bo jest rok 2020 i jest niepodległa Polska. To ta ostatnia dwudziestka wśród tych lip 20, 40, 20. Narratorem jest właśnie młody aktor, 16-letni Stanisław Ozimek, który mówi do współczesnego pokolenia. Po tym filmie, który jest pokazywany w sali, której scenografię stanowi wyposażenie wagonu czy tego samochodu, którym byli wiezieni na rozstrzelanie. Jak się wchodzi do tej sali, to czuć zapach lasu, to jest jak gdyby fragment lasu katyńskiego, ponieważ na podłodze autentyczne deski, obok pnie drzew, pnie brzus ze świecami, a później po emisji filmu telebimy, na których krótkich, takich dwuminutowych sekwencjach poznajemy już prawdziwe historie, nie fabularyzowane, tylko prawdziwe, dokumentalne tych ofiar. Na premierze tego filmu, co zresztą co bardzo cieszy, był przedstawiciel ambasady Ukrainy, był ambasador Łotwy, bo takie historie zawsze staramy się opowiadać nie samym sobie, ale zapraszamy szczególnie przedstawicieli tych narodów, które dzieliły ten los, tak jak Polska, to rozumiem, co to jest komunizm, ale to, co ważne, był również wiceminister edukacji narodowej, ponieważ chcemy, żeby z tym przekazem, żeby ta wystawa była pokazywana właśnie młodemu pokoleniu uczniom. To zaledwie te dwa ostatnie dni, które pokazują, jak szeroki jest zakres działalności Instytutu Pamięci Narodowej. No, funkcjonujemy od 20 lat, zostaliśmy powołani po to, żeby przejąć archiwa komunistycznej bezpieki, które miały na zawsze zostać tajne, aby je udostępnić, zbadać, wiedzę o tym spopularyzować. Przez te 20 lat te archiwa w znacznej części już są zbadane, są od 2016 roku całkowicie odtajnione, został zlikwidowany zbiór zastrzeżony. I to jest jedna z takich podstawowych form działalności Instytutu Pamięci Narodowej, działalność archiwalna, kolejna, no to jest działalność naukowa, badanie naukowe, konferencje naukowe. No kilka dni temu konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie poświęcona generałowi Władysławowi Andersowi. Konferencja, która miała mieć nieco inny przebieg, bo miała się on być w Warszawie, w Taszkencie, w Rzymie i w Londynie. Kolejny jej etap, aby pokazać całą drogę, którą przeszedł generał Anders i jego żołnierze. No, musieliśmy ograniczyć tą konferencję jedynie do Warszawy. W czwartek konferencja w Katowicach pod takim tytułem Daleko od centrum o narodzinach Solidarności na południu Polski, wspólnie przygotowana przez te południowe oddziały Polski, katowicki, wrocławski, krakowski i rzeszowski. W czwartek też w Poznaniu otwieramy kolejny przystanek Historia, żeby z tą działalnością edukacyjną iść szerzej. Kolejne to są trzy działalności: archiwalna, edukacyjna, naukowa, poza tym upamiętnienia, czyli to biuro, które zaangażowane jest w pracę nad upamiętnieniem ważnych postaci, pomniki, ale również dekomunizacja przestrzeni publicznej. Kolejne biuro to biuro poszukiwań identyfikacji. No już wspominałem o tym, ta praca poszukiwań naszych bohaterów. No, szczęśliwie się to kończy, często tak jak właśnie dzisiejszym pogrzebem w Żykach, że oddajemy rodzinie po tylu latach i bliskiego, no i państwu polskim, że ci bohaterowie są żegnani w godny sposób, tak jak tydzień temu zresztą w poniedziałek biegły pogrzeb w Krakowie prowadzony przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, jednego adiutanta księdza Władysława Gurgacza, Stanisława Szajny, zamordowanego dokładnie 71 lat 14 września 1949 roku. Ponadto a kilka dni wcześniej, no ważna uroczystość, to też myślę duży sukces Instytutu Pamięci Narodowej, w Stałym Gotkowie na Opolszczyźnie. To w ubiegłym roku w miejscu zamordowania żołnierzy narodowych sił zbrojnych, kapitana Henryka Flamego. To słynna operacja Lawina. Służba Bezpieczeństwa przygotowała taką prowokację pod pretekstem wywiezienia tych ludzi na zachód, bo tu już było wiadomo, że wobec dysproporcji sił ich walka jest skazana w tym czasie na niepowodzenie i mieli wyjechać na zachód. W rzeczywistości zostali zamordowani w haniebny sposób, taki na Opolszczyźnie, między jednym z tych miejsc, gdzie ich zamordowano, był Stary Grodków. W czasie snu wysadzeni, potem ich zwłoki wrzucone do dołów kloacznych. Przez kilkadziesiąt lat nie wiadomo było miejsce ich spoczynków. Udało się ich nie tylko odkryć to miejsce, ale część zidentyfikować, a w ubiegłym roku w Stałym Grodkowie Instytut Pamięci Narodowej postawił w tym miejscu 6-metrowy kamienny krzyż z taką pomnikową instalacją wokół upamiętniającą tą zbrodnię i w tym miejscu przygotowywane są również ścieżka edukacyjna. Młodzież będzie mogła poznać historię tego oddziału, powojenną historię Polski. Właśnie w tym miejscu, gdzie dokonano tej zbrodni. Kolejna taka aktywność Instytutu Pamięci Narodowej to biuro lustracyjne. Z jego działalnością może się zapoznać każdy. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej są katalogi funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, działaczy państwa komunistycznego, funkcjonariuszy tego państwa i osób pokrzywdzonych. Katalogi, które obejmują tysiące nazwisk. Wielka taka praca, z którą może zetknąć się każdy. I ostatnie z biur to Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Też wiele śledztw, które prowadzi, to jest dorobek tej komisji. Trzeba też wspomnieć, bo w ostatnich latach udało nam się stworzyć największe w Polsce wydawnictwo historyczne. To jest wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Rocznie wydaje to wydawnictwo około 250 książek, czyli praktycznie codziennie, licząc tylko dnie robocze, na rynek trafia jedna publikacja Instytutu Pamięci Narodowej. Zachęcam do spojrzenia na stronę Instytutu Pamięci Narodowej w internecie ipn.gov.pl. Tam całą tą aktywność Instytutu Pamięci Narodowej staramy się gromadzić. Zachęcam do korzystania z mediów społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej, z Facebooka, z Twittera. Na bieżąco informujemy o naszej aktywności. Niestety ostatnie miesiące nieco ograniczyły naszą aktywność, ale głównie tą, która skierowała nam była poza granice Polski, ale znaczną część też przenieśliśmy do internetu, bo ten kontakt z odbiorcami tych treści historycznych jest często poprzez internet. I ta oferta rzeczywiście jest bardzo duża. Była wcześniej już znacząca, a te wydarzenia tych ostatnich kilku miesięcy spowodowały to, że jeszcze rozszerzyliśmy tą działalność. Setki tytułów książek w formie PDF-ów, innych formach do ściągnięcia przez każdego z zainteresowanych, filmy, materiały edukacyjne cieszące się bardzo dużą popularnością, tak zwane wystawy elementarne. Już 20 wystaw takich elementarnych. To jest wystawy, jedna szata graficzna, 16 plansz, w bardzo atrakcyjny sposób taki elementarz wiedzy o danym wydarzeniu. Zawsze, gdy zbliżała się jakaś rocznica, prawda, były do Instytutu Pamięci Narodowej dziesiątki telefonów z prośbą o wypożyczenie wystawy, o przygotowanie wystawy. W tym momencie mamy 20 takich tematycznych wystaw. Od żołnierzy wyklętych po ostatnią wystawę udział lotników polskich w bitwie o Wielką Brytanię. 80. rocznica właśnie tej bitwy. 16 kolorowych plansz i każdy może sobie te plansze wydrukować w różnych formatach. W mniejszym, większym. Część z tych wystaw jest w języku angielskim, w innych językach, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej pamięta nie tylko o Polakach mieszkających w granicach Polski, ale również tych poza granicami Polski, od Australii po Stany Zjednoczone, po niemalże wszystkie kraje europejskie, bo tak związane z naszą historią kresy Rzeczpospolitej. Wszyscy oni, i wiemy, że te materiały docierają do setek szkół, od Chicago po Australię, są również szteki edukacyjne. To są inne materiały filmowe. Staramy się również też właśnie z myślą o młodym pokoleniu, do którego może w mniejszym stopniu dociera dzisiaj słowo drukowane, a bardziej obraz czy głos. Mamy taką serię audiobooków ostatni przygotowaliśmy z myślą, żeby opowiadać o dziejach Solidarności. To audiobook o niezwykłym, a trochę w cieniu będącym strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, w ważnym zapleczu tego wielkiego gdańskiego strajku, książka Gdyńscy Komunardzi Andrzeja Kołodzieja właśnie w postaci audiobooka, czy kilka miesięcy wcześniej wydany audiobook o Wacławie Lipińskim, postaci zupełnie zapomnianym. To jego wspomnienia z września 1939 roku. Obrona Warszawy to przede wszystkim postać pana prezydenta Staszyńskiego, ale to również jego prawa ręka, Wacław Lipiński, który prowadził również audycje radiowe. Wspomnienia z września 30 roku i zapis tych audycji stanowią ten audiobook. Postać o tyle ciekawa, że to historyk, później działacz konspiracji, a po wojnie zamordowany przez komunistów. W 1939 roku podczas obrony Warszawy ówczesna prasa w Warszawie pisała, że po zakończonej wojnie dwóm osobom w Warszawie należy się pomnik. Właśnie prezydentowi Starzyńskiemu i Wacławowi Lipińskiemu. Starzyński jest upamiętniony, ale Wacław Lipiński jest kompletnie nieznany. Nie ma skrawka ulicy, skweru w pamięci w Warszawie, który był upamiętniał Lipińskiego. Dzieje się dlatego tak, bo po wojnie on został zamordowany przez komunistów i tym samym został zupełnie z powojennej historii usunięty w latach komunistycznych i powoli staramy się dopiero teraz, ale przypominać tą postać, a takich postaci jest więcej takich wydarzeń. To jest ta ogromna spuścizna tej pustki, którą zostawiły lata komunizmu, które amputowały całe obszary naszej historii. Staramy się wszystkich tych ludzi, ich dzieła, tak jak wspomniano chociażby Wojciech Ziembiński, z powrotem przywrócić im należyte miejsce w naszych dziejach. A szczególnie właśnie pan ojciec redaktor mówił o tym, że widzi tą aktywność w wielu miejscach w Polsce, ponieważ na to kładziemy duży nacisk. Pamięć narodu jest sumą lokalnych pamięci. Dlatego, zresztą to zapowiadałem, że Instytut Pamięci Narodowej wyjdzie za biurek. My jesteśmy instytucją, która ma służyć Polakom, która ma służyć tym wszystkim ludziom, którzy angażują się w działania na rzecz przywrócenia pamięci. I dlatego tak ta aktywność nasza jest znacząca na zewnątrz i też nie ograniczamy się tylko do dużych miast, ale małych ośrodków, małych miasteczek, gmin, gdzie tych wydarzeń historycznych było mniej, ale pamięć o tych wydarzeniach jest tam silniejsza, bo to jest często, to są jedno, dwa wydarzenia, postaci, ale to są wydarzenia związane z tamtą ziemią, z tamtymi ludźmi, dlatego ta pamięć jest tam znacząca. Tak też chcieliśmy opowiadać historię o tych największych naszych zwycięstwach XX wieku nad komunizmem. Rok 1920 i powstanie Solidarności. Rok 1920 to była opowieść o ochotnikach, o tym wielkim czynie tysięcy Polaków, które wsparło walczącą armię i zadecydowało o zwycięstwie, żeby pamięć o roku 20 to nie były tylko te miejsca bitew, Radzymin, Komarów, Płock, Zadwórze, ale bo rok 20 to był wysiłek całego narodu. To pokazuje właśnie to zaangażowanie się w tworzenie armii ochotniczej, służb sanitarnych, pomoc finansową dla wojska. W to angażowały się tysiące Polaków, ale to jednocześnie daje możliwość pokazywania tej historii szerzej, nawet na ziemiach, które nie były wtedy w Polsce, bo na przykład Wrocław czy Szczecin. Jak upamiętniać rok 1920 w tamtych miastach? No poprzez postaci, które były z tymi miastami po 1945 roku związane, a wcześniej walczyły w roku 1920. I właśnie 11 listopada we Wrocławiu odsłonimy tablicę doktora Węgrzynowskiego, niezwykłej postaci. On był lekarzem naczelnym Armii Ochotniczej w 1920 roku, później związany z Lwowem, wybitny lekarz, naukowiec, później żołnierz Armii Krajowej. No jak setki tysięcy Polaków, miliony Polaków po 1945, po decyzjach jałtańskich musiał szukać nowego domu. On go znalazł we Wrocławiu, rozpracowany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, zmarł w 1951 roku i tę postać przywrócimy mieszkańcom Wrocławia na tamtejszej Akademii Medycznej, zawiesimy tą tablicę. Ale jak mówię ochotnicy, to cała Polska, Zagłębie, w Sosnowcu odsłoniliśmy jedną z kilkunastu takich tablic. 4000 ochotników Zagłębia. Zagłębie często jest utożsamiane jedynie z czerwonym Zagłębiem, z ruchem komunistycznym, ale Zagłębie to również, i o tym też trzeba pamiętać, bo to jest jeden taki ze spadków, prawda, po systemie komunistycznym, że ten region, że Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec kojarzymy jedynie z działalnością komunistyczną. To jest nieprawda i to dowodzimy też naszą działalnością. 4000 ochotników wojny roku 1920 z powiatu Będzińskiego na starym magistracie w Sosnowcu, na Makistacie, który w 1920 roku był punktem werbunkowym. Tam zawiesiliśmy tablice z przedstawicielami władz miasta, wielkie wydarzenie, myślę. Co roku w czasie jakiejś uroczystości państwowych to miejsce będzie przypominało o tym wysiłku mieszkańców Zagłębia. Czy kilka miesięcy wcześniej przywrócenie Zagłębia, bardzo ważnej postaci, która tam się urodziła, też kompletnie usuniętej z pamięci w czasach PRL. Henryk Glas, harcerz, działacz emigracyjny, antykomunista, wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Polsce w latach niepodległej Polski, później na emigracji. Kompletnie zapominany w Dąbrowie Górniczej w ubiegłym roku tablica jego imienia. Czy na Pomorzu, w Zblewie, nie tak dawno ksiądz Konstanty Kreft, przewodniczący tamtejszego komitetu wspierającego w 1920 roku Armię Ochotniczą. Zawsze w Instytucie Pamięci Narodowej staramy się, gdy przypominamy historię, żeby przy okazji uroczystości różnych rocznicowych, żeby nie były to tylko wydarzenia związane z uroczystościami, ze składaniem kwiatów, ale żeby zawsze pozostał jakiś trwały element. Dlatego, gdy teraz obchodziliśmy 2 września 75. rocznicę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, dlatego publikacja o tym największym antykomunistycznym ugrupowaniu po 1945 roku, ugrupowaniu tak nieozerwalnie związanym z niezłomnymi żołnierzami wyklętymi. To przecież proces 4. Zarządu Głównego na czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, skazaniem ich na śmierć 1 marca 1951 roku. To jest ten dzień, obchodzimy jako dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Więc zawsze publikacje, zresztą jak gdyby wypełniamy testament naszego prezesa świętej pamięci Janusza Kurtyki, który zawsze mówił, piszcie książki, żeby nie można było kłamać. I to staramy się robić. Książki, filmy, tablice, pomniki. Trwały ślad niepodległej Polski.
Naszym Państwa gościem prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek na Straży Pamięci i Historii. Dziękujemy Panie Prezesie za takie krótkie, pobieżne, ale wnikliwe przedstawienie nam tego, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Na Państwa ekranach pojawiły się już numery telefonów do naszego studia. Zapraszamy do współtworzenia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. Panie prezesie, usłyszeliśmy tak wiele słów o strukturze, też o działaniach na Straży Pamięci Historii, czyli wydarzenia, miejsca, osoby, ale wiemy, że te ponad już 20 lat działania Instytutu Pamięci Narodowej to konkretne postacie, konkretne osoby, które współtworzą Instytut Pamięci Narodowej. Cóż to jest za kadra osób? Wiadomo, że dziś rozmawiamy z prezesem, ale jedna osoba nie jest w stanie skoordynować, wykonać tej ogromnej pracy na rzecz Straży i Pamięci Historii Rzeczypospolitej Polskiej, naszego narodu i tych wszystkich wydarzeń, o których pamięta Instytut Pamięci Narodowej.
Czy Instytut Pamięci Narodowej, rzeczywiście jego największym kapitałem, to nie są budynki, nie struktura, Tylko to są ludzie, to jest dzisiaj około 2300 pracowników w całej Polsce, to jest 11 oddziałów, to jest 6 delegatów. I to, co tych ludzi charakteryzuje, znaczną część, większość, to jest to, że oni utożsamiają się z misją Instytutu Pamięci Narodowej. Wiedzą, po co Instytut Pamięci Narodowej jest, jakie ma zadania, że to nie jest zwykła instytucja, żeby dobrze wypełniać tą misję Instytutu Pamięci Narodowej, trzeba mieć tą wrażliwość, trzeba się utożsamiać z jego celami. Szczęśliwie to się dzieje i takich ludzi nie brakuje. I to, co jest, myślę, najistotniejsze, że tacy ludzie są również wśród tego młodego pokolenia, z którymi wiążemy bardzo duże nadzieje. Moi najbliżsi współpracownicy, pan doktor Mateusz Szpytma, jego największe dzieło to jest pomysłodawca i twórca Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. Dzieło jego dotychczasowego życia. Wybitny specjalista relacji polsko-żydowskich, tego bardzo trudnego tematu, z którym przyszło nam się zmierzyć, czy pan poseł Krzysztof Szwarczyk, człowiek, symbol tej działalności Instytutu Pamięci Narodowej, ogniskującej się wokół poszukiwania szczątków naszych bohaterów, przywracania im imienia i nazwiska. Jedna z najważniejszych form działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Ale są setki ludzi mniej znanych albo w swych małych społecznościach. Bez nich tej aktywności Instytutu Pamięci Narodowej by nie było. A jak już wspominałem, staramy się z tą aktywnością wychodzić do ludzi. Skąd też wiele takich naszych przedsięwzięć, jak chociażby ostatnie związane z rocznicą 30. narodzin Solidarności. Chcieliśmy w sposób szczególny przypomnieć te wydarzenia sprzed 40 lat i wystawą, której jeszcze nie było. Powiem, że ogromne, logistyczne i trudne przedsięwzięcie. Skoordynować ogólnopolsko pokazanie wystawy w 53 miastach. Wystawa, którą zaczęliśmy 1 lipca pokazywać od Mielca po Czew. W tych miastach, gdzie w części tych miast już 1 lipca rozpoczęły się strajki. Właśnie wystawa pod hasłem Tu rodziła się Solidarność. Za 2 tygodnie w kolejnych kilkunastu miastach, za kolejne 2 w następnych. I 28 sierpnia ta wystawa, składająca się z 53 lokalnych elementów, stanęła na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w całości, prawda? I z dołożonym jednym elementem, mianowicie z dołożonym wizerunkiem Jana Pawła II, idącego w tym miejscu 2 czerwca 1979 roku, jakby na czele tych kilkudziesięciu modułów wystawowych pod papieskim krzyżem. Chcieliśmy w ten sposób pokazać kilka aspektów właśnie Solidarności. Przede wszystkim to, że nie byłoby Solidarności bez Jana Pawła II, bez tego jego przesłania w czerwcu 1979 roku, kiedy Polacy się policzyli, kiedy on przyjechał przyjechała, by obudzić polskiego ducha i to mu się udało. Przez tydzień w tym marazmie, w tym gnijącym systemie komunistycznym Polacy stanęli obok siebie i poczuli, co to jest być wolnym człowiekiem. Papież mówił językiem niesłyszanym od wielu lat o rzeczach najistotniejszych. Wołał o to odnowę oblicze tej ziemi. 1 lipca, pierwszymi strajkami, to się zaczęło w 1980 roku realizować. Po 2 miesiącach porozumienia gdańskie, szczecińskie, jastrzębskie i dąbrowskie, które zakończyły ten pierwszy etap i powstała Solidarność. Chcieliśmy pokazać właśnie, że ona powstawała w całej Polsce. Oczywiście symbolem jest Gdańsk, ale tego symbolu by nie było, gdyby nie wsparcie z całej Polski. To, co niezwykle przejmujące w czasie pokazywania tej wystawy, czy ją pokazywaliśmy, czy w Świdniku, czy w Mielcu, czy w Brzegu, czy w Dusznika, w Trzewie, Lęborku, Ostrowie Wielkopolskim i w tych dziesiątkach miast, to na tą wystawę, na otwarcie tych wystaw przychodzi ludzie, którzy rozpoznawali się na zdjęciach z tamtego czasu. Zresztą zachęcam do spojrzenia na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej. Wiele tych zdjęć jest po 40 latach. Ci świadkowie jak gdyby po raz kolejny przemówili. Zresztą myśmy nagrali taki króciutki filmik z ich wypowiedzi. Ta historia wróciła i powiem, że to niezwykle wzruszające momenty były, bo starałem się być w wielu miejscach na otwarciu tej wystawy. Od Mielca przez Świdnik, Polkowice, Gdynię, Dąbrowę Górniczą, żeby spotkać się z tymi świadkami. I często mieli łzy w oczach, bo po raz pierwszy ktoś o nich pamiętał. To samo przeżycie.
Panie prezesie, odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy telefon odbierzmy. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
No, to proszę.
Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
No. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kto do nas telefonuje? Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu doktorowi.
Dzień dobry.
Patryk.
Prosimy o zabranie głosu.
Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry.
Halo.
Prosimy o wyłączenie wcześniej radiodwibornika, czy też telewizora. No niestety w takich sytuacjach...
Ja już wyłączę.
No, jesteśmy wdzięczni. Rozumiemy emocje, ale w takich sytuacjach to jest bardzo takie napięte. Halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy już na antenie, jesteśmy na wizji.
Pan doktor?
Tak.
Moje nazwisko Płatek. Chciałem pana zapytać, bo chodziłem do gimnazjum z Janem, pana nazwiskiem. Czy to nie tata pana?
O, bardzo rodzinne, osobiste pytanie. Już mówię, panie prezesie, pan Marian, okazuje się, z Niemiec, chodził do szkoły z Janem Szarkiem i pyta, czy to jakieś powiązania rodzinne, czy też nie.
Być może, no tak mój tata się nazywa, więc
jest to możliwe. Panie Marianie, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Wracamy do tej wystawy odnośnie Solidarności tych osób, o których pan prezes wspominał. Ja wszedłem w słowo z telefonem od naszego słuchacza, ale jest kolejny telefon, więc priorytet słuchacze i widzowie. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podkarpacia się kłania.
Prosimy.
Panie doktorze, pewnie zadam pytanie, na które nie dostałem odpowiedzi jeszcze od żadnych polityków. Mówi pan o książkach, oczywiście dla pamięci, A więc prosto, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, jeżeli spytać młodego człowieka, kto to był naziści, to odpowiadają Polacy. Tak? Kto mordował Żydów, no to oczywiście naziści, czyli Polacy. Tam uczy się o Holokauście właściwie w każdej szkole. Chciałem, w polskiej szkole im dobrze wiadomo, nawet się nie wspomina chyba o tym, poza wymienieniem Auschwitz i tak dalej. I książek nie musi pisać instytut, bo przecież chciałem się powołać na publikacje, które sami Żydzi napisali w gettach, czyli Kronika Getta Warszawskiego, Łódzkiego, Pamiętniki Czarniakowa i tak dalej. Dlaczego? Chociaż nie zrobicie takiej rzeczy, jak przetłumaczyć. Choćby Kronika Getta Warszawskiego napisana fajnym językiem przez żydowskiego historyka, czy pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. To jest przecież notesik, który można przetłumaczyć na wiele języków i pan premier, czy jacyś inni politycy mogą na prowokacyjne pytania zagranicznych dziennikarzy im odpowiadać. Tam jest w pigułce Holokaust napisany. I tego nie rozumiem, że mając opisane wszystkie wydarzenia, które się działy w gettach, a tam było zgrupowanych 3 miliony polskich obywateli wobec tej akcji szkalowania Polski na całym świecie, że po prostu nie ma żadnego odzewu. Mało tego, te wszystkie konferencje, publikacje Kigów czy Grabowskich finansowane są przez polski rząd. Odnoszę wrażenie, że po prostu ma pan zakaz przetłumaczenia na język angielski i kilka innych takiej kroniki, czy ustanowienie jako lektury dla klasy maturalnej, tych dwóch pozycji, o których wymieniłem. Ja nie mówię o Kronikach Getta czy Krakowskiego, Biebersteina. To są trudne rzeczy. Ale te dwie to są prawie popularnym językiem pisane przez zawodowego historyka żydowskiego, tam, który zginął w tym getcie. Więc ja tego nie rozumiem. Niech mi pan doktor wytłumaczy, dlaczego Polska po pierwsze się nie broni. Kto nasze wnuki, dzieci ma uczyć o Holokauście, jeżeli się w ogóle w Polsce o tym nie wspomina, o śmierci 3 milionów polskich obywateli, którzy zostali zgrupowani w gettach.
Dziękuję panie Janie. Prosimy pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
Szanowny panie, Instytut Pamięci Narodowej jest niezależną instytucją państwową i nikt nigdy nam nie zakazał niczego. To w Instytucie Pamięci Narodowej ustala się priorytety badawcze, wydawnicze. Obraz Polski, obraz II wojny światowej poza granicami Polski w wielu przypadkach na Zachodzie jest bardzo zniekształcony. Rzeczywisty obraz okupacji niemieckiej w Polsce w wielu podręcznikach, które obowiązują w szkołach na Zachodzie, jest zniekształcony. Więcej, myśmy w ubiegłym roku nagrodzili nagrodą strażnik pamięci młodego chłopaka, ucznia szkoły we Francji, który w czasie lekcji zaprotestował przeciwko kłamstwom we francuskich podręcznikach. Miał z tego powodu kłopoty następnie ze strony francuskich nauczycieli i problemy ze zdaniem do szkoły, jaką sobie wybrał. To jest rzeczywiście problem znaczący na Zachodzie. Skąd on wynika? Wynika stąd, że przez kilkadziesiąt lat istnienia systemu komunistycznego i przez wiele lat, po 1989 roku, państwo polskie było bierne. Nie robiło nic albo robiło niewiele, żeby przekazać tą prawdę o okupacji niemieckiej w Polsce, o tym, jak ta okupacja wyglądała, jak wyglądała zagłada ludności żydowskiej i jak wyglądały polskie straty w czasie II wojny światowej. Taką samą sytuację mamy w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie ze strony Polonii amerykańskiej mieliśmy takie sygnały i wielokrotnie też zwracano się do Instytutu Pamięci Narodowej, aby pisał książki przedstawiające prawdziwy obraz okupacji, aby zmienić ten obraz. I szanowni państwo, wielokrotnie podkreślano to, że w księgarniach amerykańskich czy w wielu księgarniach na zachodzie są jedynie dostępne publikacje takich autorów jak przed momentem wspomniani przez naszego rozmówcę, bądź autorów niechętnych Polsce. I tego stanu, szanowni państwo, nie zmieni napisanie w Polsce nawet najbardziej prawdziwej książki, umieszczenie jej wśród tych książek na półkach księgarni na zachodzie, bo ten głos nie będzie wiarygodny. To musi być głos, który wybrzmi ze strony naukowców, czy amerykańskich, czy nawet środowisk żydowskich. I to jest wielkie zadanie dla państwa polskiego, żeby budować przyjazne nam środowiska, przyjazne nam grupy historyków, pisarzy, polskie lobby za granicą. Skuteczność polityki międzynarodowej mierzy się obecnością, można powiedzieć, polskiej partii poza granicami naszego kraju. My takich partii nie mamy. Niestety, nawet w wielu krajach takiej roli nie pełni polska emigracja. Ale ten wysiłek państwa polskiego jest, bo to nie chodzi tylko o Instytut Pamięci Narodowej, ale wszystkie instytucje państwa polskiego i są tego efekty. Szanowni państwo, 1 września ubiegłego roku to z Warszawy, ze strony wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Niemiec na cały świat wybrzmiał przekaz o tym, jak wyglądała niemiecka okupacja, jak wyglądała historia Polski w wieku XX, która najpierw zaatakowana przez Niemcy i Związek Sowiecki, poddana eksterminacji, później na lata znalazła się w niewoli komunistycznej. Później dzięki Janowi Pawłowi II, dzięki Solidarności z tej niewoli się wydobyliśmy. Jest wiele zaniechań, zmian w świadomości. Nie zmieni się w ciągu jednego sezonu, jednym filmem, jedną książką. Tu jest potrzebny wieloletni wysiłek. Tak jak przez wiele lat środowiska niechętne Polsce kreowały ten obraz, kreowały, czyniły wszystko, żeby pojęcie Niemcy zostało zastąpione przez nazistami. Przez wiele lat w Polsce przyglądano się temu biernie. W ostatnich latach aktywnie reaguje się na takiego typu kłamstwa i są stopniowo efekty. To jest wysiłek, który musimy podjąć, ale to jest cena, którą płacimy za wiele lat zaniechań. Instytut Pamięci Narodowej na tyle, ile ma możliwości, stara się w tych zmaganiach uczestniczyć. To my wydaliśmy takie bardzo popularne broszury pod hasłem Polska Walcząca. Krótkie kompendium wiedzy o przebiegu II wojny światowej na ziemiach polskich. W 7 językach. Książki, które wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych są dystrybuowane na całym świecie. To Instytut Pamięci Narodowej sfinansował film Paszporty Paragwaju, który był pokazywany od Stanów Zjednoczonych po kraje zachodniej Europy, po Izrael, w ponad 20 państwach świata. Wkrótce pokażemy drugą część tego filmu. Ona opisuje działania polskiej dyplomacji w Szwajcarii, tak zwana grupa Ładosia, na rzecz ratowania ludności żydowskiej z gett. To się wszystko w tym momencie robi, ale tutaj potrzebujemy czasu. Takiej zmiany nie dokonamy jednym czy drugim spektakularnym wydarzeniem. Trzeba budować przyjazne polskie środowiska.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, naszym Państwa gościem. Przepraszam, panie prezesie, kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł Zdun z Warszawy.
Prosimy, panie.
Najpierw na ręce ojca prowadzącego moje podziękowania za ten uniwersytet, nie tylko religijny, ale także i historyczny, patriotyczny, jaki jest na waszych antenach, tej Wirtualnej Radia Maria. A do pana prezesa najpierw uzupełnienie. Chciałem uzupełnić, bo poza tymi wspaniałymi wydarzeniami, które organizuje Instytut Pamięci Narodowej, jako właśnie główny organizator, Instytut Pamięci Narodowej jeszcze współpracuje i wspiera wiele różnych inicjatyw społecznych i tutaj na ręce pana prezesa moje podziękowania za patronat Instytutu Pamięci Narodowej i pana prezesa osobiście dla konferencji Osądzić Rzeź Woli, w której prasach Komitetu Organizacyjnego pod kierunkiem pana profesora Witakowskiego miałem zaszczyt w zeszłym roku pracować. I jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać, panie prezesie, za ten patronat. Takie pytanie do pana prezesa teraz, bo właśnie nawiązujące do tego, co pan przed chwilą powiedział, do tej długofalowej pracy. Może by warto pomyśleć o tym, żeby ze względu na to, że żyjemy w kulturze obrazkowej, powstał taki program, tak marzy mi się program na 1100 lat chrztu i państwa, 110 filmów opowiadających o historii Polski, w tym powiedzmy 11 takich wielkich filmów. To jest duży program, taki wieloletni, 46 lat mamy jeszcze. Ale właśnie warto byłoby, żeby w końcu powstał taki duży, wieloletni, oczywiście poparty nie tylko przez Instytut Pamięci Narodowej, na pewno potrzebne są inne instytucje, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak najbardziej i wiele innych, ale myślę właśnie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej przydałby się taki program wieloletni opowieści o Polsce. Może wtedy łatwiej byłoby też nam dyskutować z różnymi kłamliwymi tak zwanymi narracjami.
Dziękujemy, panie Pawle, za telefon, za głos, no i za tak dalekosiężne patrzenie. Prosimy, pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Panie prezesie, ostatnie minuty naszych rozmów, więc jednocześnie odpowiedź na pytanie i podsumowanie.
Rzeczywiście jest potrzebny taki, znaczy to, co uważam, że w jakimś części to się dzieje. Tylko szanowni państwo, no ogrom zadań czy zaniechań, z jakimi się stykamy po minionych latach, zaniechań jest tak gigantyczny. To nie dotyczy tylko przecież relacji polsko-żydowskich, które są tylko jednym z elementów naszej aktywności, w którym staramy się być obecni i myślę, po latach ta nasza praca przyniesie efekt. To jest większe zadanie opowieści historii Polski poza granicami Polski. Pan tutaj mówił o konferencji o ludobójstwie mieszkańców Woli. Przecież ten wielki mord od pierwszych dni powstania warszawskiego na niewinnej, cywilnej ludności Woli jest praktycznie nieznany poza granicami państwa polskiego. Ale my też dopiero teraz odkrywamy wiele naszej historii z czasów II wojny światowej w Polsce. Chociażby zaangażowanie Instytutu Pamięci Narodowej na rzecz przywracania pamięci o obozie w Działdowie. W Działdowie, gdzie około 15 tysięcy naszych rodaków zamordowano. Czy o obozie w Pomiechówku, który przez kilkadziesiąt lat w PRL był terenem wojskowym. Tam mordowano elitę również stolicy północnego Mazowsza. To są miejsca, które dopiero są przywracane naszej pamięci. 15 tysięcy ofiar. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował już tam dwie ekshumacje, dwa pogrzeby. Przygotujemy cmentarz w tym miejscu. Właśnie na ukończeniu jest film o zbrodni w Pomiechówku. Zorganizowaliśmy konferencję prasową. To, co pan przedmówca przed momentem mówił, my staramy się wspierać te inicjatywy lokalne właśnie, bo takich historii jest na ziemiach polskich jeszcze więcej. Jeżeli my nie będziemy pamiętać, to kto inny za nas napisze historię, ale już dzisiaj płacimy dużą cenę za lata 90., kiedy odwróciliśmy się o historii. Symbolem końca komunizmu nie jest ta ukwiecona brama Stoczni Gdańskiej z portretem Jana Pawła II, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, ale efekt tego, co w Polsce się latem 80. roku zaczęło realizować, czyli zburzenie muru berlińskiego. Nie chcieliśmy o tym przez wiele lat pamiętać. Szanowni Państwo, opowieść polska o naszych dziejach na Zachodzie dzisiaj nie jest prosta. Dlaczego? Te wszystkie nasze zwycięstwa, to co jest istotą polskości, wolność, którą nam tyle razy odbierano i my ją odzyskiwaliśmy, one były prowadzone w oparciu o wartości, o te wartości, które dzisiaj na Zachodzie są odrzucane. Solidarność powstawała pod krzyżem, była ruchem z istoty chrześcijańskiej. Nie inaczej było w roku 1920. Ta mobilizacja narodu odbywała się, można powiedzieć, na kolanach i towarzyszyła modlitwa. To była walka o wartości. To była walka w obronie chrześcijaństwa, w obronie dekalogu, w obronie fundamentów cywilizacji łacińskiej, pamięci dobra i prawdy. Tych wszystkich wartości, które dzisiejszy Zachód, Europa, środowiska opiniotwórcze, które odrzucają dzisiaj. Dlatego opowieść...
Panie prezesie, i mówiąc krótko, doszliśmy też do sedna konfliktu historycznego, który jest pomiędzy Polską a Europą, Polską a światem, który jest pomiędzy katolicyzmem a tymi wszystkimi instytucjami, organizacjami czy ideologiami, które walczą z religią katolicką, a Polska zawsze wierna nie tylko Ewangelii, ale również tutaj Rzymowi, nie jest tą, która jest godna do naśladowania przez państwa zachodnie, o czym pan prezes mówi, jak również te nasze zwycięstwa nie są upamiętniane, bo można byłoby wspomnieć Wiedeń, można byłoby wspomnieć Cud nad Wisłą i Solidarność. No jeszcze tak na koniec, na ostatnie 10 sekund, to po prostu dzisiaj też jest rocznica 80. dobrowolnego pojmania się, czyli zgody na to, by być aresztowanym i udać się do Auschwitz, KL Auschwitz Witolda Pileckiego. No, kto chce o nim dziś pamiętać za jego postacią? Nie mówię u nas w Polsce, ale na Zachodzie za jego postacią jest obnażenie całego zbrodniczego systemu, nazistowskiego, niemieckiego, ale jeżeli to, no to trzeba powiedzieć też i stalinowskiego, sowieckiego, rosyjskiego. Panie prezesie, dziękuję za spotkanie. Ostatnie słowo do pana prezesa, ale po prostu ostatnie słowo, ostatnie zdanie.
Czy myślę, że nasza niezwykła historia jest tak bogata, mamy tyle wzorców, punktów odniesienia, no musimy ją znać, musimy z niej być dumni i na te wartości, które pozwalały nam tyle lat zwyciężać, wychodzić z najbardziej beznadziejnej sytuacji i dzisiaj jesteśmy, musimy im również być wierni. Tego oczekuje również od nas wiele środowisk w Europie Zachodniej. W tej Europie, gdzie my musimy pokazać to nasze doświadczenie ofiary dwóch totalitaryzmów. Jeżeli niemiecki totalitaryzm nazistowski jest w Europie oceniany negatywnie, to takiej oceny nie ma system komunistyczny. I to jest nie tylko wysiłek nasz, wysiłek trudny, bo dzisiaj przecież Europa Zachodnia stawia pomniki Leninowi na sztandary, wkłada hasła komunistyczne, ale to jest wysiłek, który my podejmiemy nie tylko sami, ale podejmiemy z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które mają podobną historię, wiedzą, czym był ten, czym był komunizm, czym jest odejście od wartości. To jest trudne, bo dzisiaj w Europie mamy do czynienia często z neokomunizmem, neobolszewizmem, ale to jest też zadanie dla nas. Jeżeli to porzucimy, to Polski, myślę, przyszłości nie będzie.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za udział w rozmowach niedokończonych. Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, naszym Państwa gościem. Dziękuję panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.